Widzicie, ja niedowidzę, muszę te okulary chyba zmienić, ale mam nadzieję, że też i tekst, który chcę dzisiaj czytać, będę dobrze widział, a my będziemy dobrze słyszeć. Bracia i siostry, dzisiaj taki nietypowy tekst z Księgi proroka Ozeasza. Gdzie ją szukać? Mój Boże, gdzieś w Starym Testamencie, tylko gdzie? Wertujmy nasze Biblię. Księga proroka Ozeasza. Dla tych, którzy są niezorientowani, 969, ale możemy znaleźć tą księgę. 11 rozdział, jest on krótki, 11 wersetów tylko zawiera. Spróbujmy go wspólnie razem przeczytać. Księga proroka Ozeasza, 11 rozdział. Gdy Izrael był młody, pokochałem go. Z Egiptu powołałem mojego syna. Im częściej odzywałem się do nich, tym dalej oni odchodzili ode mnie i składali ofiary Baalom i kadzili bałwanom. A przecież to ja sam uczyłem Efraima chodzić, brałem ich na swoje ramiona, lecz oni nie wiedzieli, że to ja ich leczyłem. Przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości i byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swego policzka i nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. Wrócą do ziemi egipskiej i Aszur będzie ich królem, bo nie chcieli się do mnie nawrócić. Dlatego miecz będzie szalał w ich miastach, płamie ich zasuwy i wysiecze ich warowniach, bo mój lud uporczywie trwa w odstępstwie ode mnie, a chociaż wzywają Baala, jednak im nie pomagam. Jakże mógłbym cię porzucić, Efraimie, zaniechać ciebie, Izraelu? Jakże mógłbym zrównać siebie z Adam, postąpić z tobą jak Sebolim? Zadrżało we mnie serce, byłem do głębi poruszony. Nie wyleję mojego srogiego gniewu, nie chcę ponownie niszczyć Efraima, bo ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem. Jestem pośród siebie jako święty i nie przychodzę, aby niszczyć. Pójdą za Panem, który jak lew zaryczy, a gdy tak zaryczy, dzieci z drżeniem przybiegną od zachodu, przylecą z drżeniem jak ptaki z Egiptu, jak gołębie z ziemi asyryjskiej i pozwolę im z domu mieszkać w ich domach, mówi Pan. Mamy miesiąc maj, zgadza się? Z czym wam się kojarzy, bracia i siostry, miesiąc maj? A no właśnie, dla jednych to są komunie, nabożeństwa maryjne, czy też modlitwy pod przydrożnymi figurkami. Dla innych to, jak tutaj słyszałem, to czas rozkwitających kasztanów, no i oczywiście matur. W naszym zborze chyba, o ile wiem, chyba jedna siostra zdawała maturę. Tak, Ola? Dobrze poszło? Super, tak pokazała, super, to jakby tak pokazało, to źle, ale jak tak, to znaczy super. Być może inni młodzi, którzy przybyli na ten zjazd, również w tym roku zdawali matury. Dla starszych wiekiem niewątpliwie maj kojarzy się z pochodami pierwszomajowymi. Zgadzacie się? Ależ to były imprezy, prawda? Obowiązkowe dla wszystkich, od przedszkola do domu starców. Wszyscy musieli maszerować z chorągwiami, sztandarami, transparentami typu niech się święci 1 maja, albo niech żyje 1 maja, albo Włodzimierz Lenin wiecznie żywy i tak dalej, i tak dalej. I nawet wiecie, kiedy wybuchła ta katastrofa czarnobylska, to było dokładnie, jeśli przypominamy, 26 kwiecień 1986 roku, władze nie informowały społeczeństwa i ukrywały ten fakt, bo przecież zbliżał się 1 maj i trzeba by było odwołać wszystkie pochody, a one były ważniejsze niż zdrowie milionów ludzi narażonych na to zabójcze promieniowanie. Maj, 1 maj dla władzy poprzedniej był tak ważnym dniem, że nawet decydowali się na taki krok, że kiedy wypadał w niedzielę, to otwierali sklepy mięsne, wiecie? Nie. Choć na co dzień i nie tylko mięsne, ale inne były puste, to jednak 1 maja, jak wypadał w niedzielę, władze, żeby zmusić też ludzi, czy zachęcić do tego, otwierały mięsne sklepy i można było dostać, oczywiście jak sprzyjało szczęście, nawet po kilogramie parówek. Co za radość w tamtym czasie. Maj to jest piękny miesiąc, prawda? Starsze pokolenie pamięta również ten sygnał radiowy, jak to brzmiało, pam, pam, pa, 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 pam, pam, pam. Pam, 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 param, pam, pam, bum, bum. Znacie taki sygnał, tak? No nie, młodsi nie znają tego sygnału, ale ten sygnał gromadził przed odbiornikami radiowymi, bo telewizory wtedy jeszcze były rzadkością. Miliony Polaków, szczególnie tej płci męskiej, bo to studio wyścigu pokoju, rozgrywanego w pierwszych dniach na etapach w Polsce, NRD i Czechosłowacji od 1948 roku. To była największa impreza kolarska na świecie. A kto wtedy nie znał takich kolarzy jak Stanisław Królak, Stanisław Gazda, Stanisław Szozda? Mój Boże, same Stanisławy. Jakoś te Stanisławy mają zacięcie do roweru. No ale jest też jeden Rysiek, tak, Ryszard Pruszkowski, Szurkowski, czy też Czesław Lang. No cała ich plejada. Czy maj nie jest pięknym? Wszystko rozkwita na nowo, wszystko zaczyna się zielenić. Życie zaczyna się budzić i na zewnątrz, i też wewnątrz, młodzi, prawda to, że wewnątrz też się gdzieś tam budzi życie? Mówi się, że maj to miesiąc zakochanych. I dzisiaj chcę mówić na temat potęgi i miłości. To wspaniały, jak sądzę, temat na miesiąc maj. Potęga miłości. Zapisaliście na młodzi, tak? Ten temat? Okej. Okay. Pod tym tytułem ukazała się książka, takie chrześcijańskie romansidło znanej pisanki Francis Rivers. Jest w naszej bibliotece i pewnie wiele osób już przeczytało, kto nie czytał, może przeczytać. Jest to historia miłości oparta właśnie na kanwie biblijnego tekstu proroka Ozeasza, ukazująca liczne upadki, ucieczki z domu i też niewierność małżonki i przeogromną miłość męża, szukającego swojej bramki z ciągłą gotowością wybaczania, przygarniania na nowo pod swój dach. To dokładnie odzwierciedla historię, jaką opisuje Ozeasz w swojej księdze. Jest to historia szczególnej miłości Boga do swego ludu izraelskiego. Kiedy jednak czytamy tę historię, możemy zauważyć, że to jest dość osobliwa miłość, taka jednokierunkowa, często nieodzajemniona miłość, jednak miłość cierpliwa, dobrotliwa, przebaczająca, wszystko zakrywająca, wszystkiego się spodziewająca, wszystko znosząca, jak pięknie o tej miłości pisze apostoł Paweł w 13 rozdziale listu do Koryntian. Nieczęsto w zborze czytamy księgę Ozeasza i mam tą świadomość. Początek tej księgi jest nawet ciut niezrozumiały, a nawet powiem tak, jest dla niektórych gorszący. Dlaczego? Bo to święty Bóg, autor 10 przykazań, w tym też 7 przykazania. Jakie to 7 przykazanie jest? Jakie jest 7 przykazanie, bracia i siostry? Co? Aż się boimy powiedzieć, że nie kradnie. No ja nie kradnie jest 8 przykazaniem, ale 7 przykazanie jest nie cudzołóż, każe pobożnemu i wiernemu słowu Bożemu prorokowi pójść i pojąć sobie za żonę nierządnicę, i mieć z nią dzieci. Tłumacze biblijni zadbali o to, by nie ranić naszych uszu i użyli takiego łagodnego słowa nierządnica. Żeby jednak nie było wątpliwości, o kogo chodzi, chcę wyjaśnić młodszemu pokoleniu, że chodzi po prostu o prostytutkę. Co więcej, w tym obrazie związku poczciwego sługi Bożego Ozeasza z prostytutką Pan Bóg widzi i rysuje związek pomiędzy nim samym a Izraelem, ową niewierną żoną jego młodości, jaką jest jego naród. Bardzo jasno Bóg mówi do Ozeasza, dlaczego ma pójść i pojąć nierządnicę i mieć z nią dzieci. W 2 wersecie 1 rozdziału Pan Bóg wyjaśnia, gdyż kraj przez nierząd stale odwraca się od Pana. Poszedł więc Ozeasz i pojął córkę Dibleima, niejaką Gomer, na imię miała Gomer. Imię Gomer oznacza wypełnienie. A więc Ozeasz pojął Gomer wypełnienie. To dość symboliczne imię żony, będące jakby wypełnieniem, czy też uzupełnieniem, czy też dopełnieniem męża. Bo chyba wszyscy ci, którzy z nas tkwią w związkach małżeńskich, wiedzą, że nasze żony są jakby taką drugą połówką, takim wypełnieniem każdego człowieka. I człowiek nieżonaty, taki jakby mniej wartościowy, prawda? Kawalerowie się pewnie nie zgodzą, ale jakby niedopełniony, jakby niewypełniony. A imię Ozeasz z kolei oznacza Pan zbawia albo zbawienie, a więc Ozeasz łączy się z Gomer, zbawienie łączy się z wypełnieniem. I z tego związku z Ozeasza z Gomer przychodzi na świat trójka dzieci. Pierwszy jest syn, potem jest córka, a potem znowu jest syn. Oczywiście Ozeasz nadaje imiona zgodnie z wolą Pana, bardzo symboliczne, one mają symboliczną wymowę. I kiedy urodził się pierworodny syn, Pan Bóg rzekł do Ozeasza tak: daj mu na imię Jezreel, bo już wkrótce pomszczę się za krew, za przelew krwi w Jezreelu na domu Jehu i położę kres królestwu domu Izraela. W tym dniu złamię łuk Izraela na równinie Jezreel. Gdyby ktoś chciał sprawdzić, to jest pierwszy rozdział, 4 i 5 werset. Bracia i siostry, przyjrzyjmy się troszeczkę symbolice imion. Imię Jezreel znaczy Bóg rozproszy. Kiedy Ozeaszowi narodził się syn, pierwszy syn, właśnie z tej niedonierządnicy, Bóg powiedział: nazwij go Jezreel, bo Bóg chciał zaznaczyć, dać znak tego, co zamierza zrobić Izraelem z potomkami i dziećmi Abrahama. Po prostu je rozproszyć. Dlatego imię Jezreel. A potem urodziła się córka nazwana Loruhama, po polsku niemiłowana albo nieżałowana. Urodzenie tej córki oznaczało, że Pan nie będzie już żałował Izraela, ale pośle go do niewoli, natomiast pokolenie gniewa się na wieki. On na nowo gromadzi Izraela. W drugim rozdziale Księgi proroka Ozeasza opisana jest wizja połączenia w jedno Boga ze swoim ludem. Ostatni wiersz drugiego rozdziału opisuje to tak pięknie. Czytam Ozeasza, drugi rozdział, 25 werset. I zasieję sobie lud w kraju i zmiłuję się nad niemiłowaną i powiem do nieludu: ty jesteś moim ludem, a on powie: Boże mój. Ozeasz otrzymuje tutaj nakaz zwrócenia się do wiernej resztki Izraela. Ci bracia zwani Ami, czyli mój lud, i Ruchama, ta, która otrzymała miłosierdzie. Wiele lat później apostoł Paweł w liście do Rzymian, kiedy pisze o swoim narodzie, narodzie izraelskim, przypomina tę obietnicę zawartą w proroctwie Ozeasza. W liście do Rzymian, 9 rozdziale, 25 i 26 werset powiada: jak też u Ozeasza mówi, nie mój lud nazwę moim ludem i tę, która była niemiłowana, nazwę umiłowaną. I będzie tak, że na tym miejscu, gdzie im powiedziano, nie jesteście ludem moim, nazwani będą synami Boga żywego. A więc wielki dzień Izrael, Jezreel, rozproszenie. Bóg zachęci, by mówić do braci Ami, czyli mój lud, i do sióstr Ruchama, umiłowana. Lud mój to jest oczywiście naród żydowski. Z kolei umiłowana to kościół składający się z wiernej resztki Izraela i pogan, którzy niegdyś nie byli Bożym ludem, dziś przez Jezusa nazwani są umiłowanymi. Ileż razy w Biblii mamy to słowo umiłowanie. Tak się zwraca Bóg w moim słowie do swego Kościoła, do swojego ludu. Dobrze, że ta historia, historia owego związku małżeńskiego Boga ze swoim ludem wybranym, dobrze się kończy. Ma taki happy end, takie szczęśliwe zakończenie. Ale powiem tak, to małżeństwo przeżywało wielki kryzys. I gdyby nie potęga Bożej miłości, nigdy by nie przetrwało. Gdyby to miało dotyczyć tylko ziemskiego małżeństwa, dawno skończyłoby się to rozwodem, dawno by to skończyło się oddaleniem na wieki, obojętnością jeden na drugiego, a może nawet nienawiścią jeden do drugiego. Bo kto z nas mężów lub żon łatwo pogodziłby się ze zdradą współmałżonka? Nawet gdyby zdarzyła się zdrada, a potem wybaczenie, myślę, że cień zdrady pozostanie gdzieś we wnętrzu ukryty do końca życia. Można w małżeństwie wiele wybaczyć, lecz zdradę najtrudniej. W ziemskim małżeństwie zdrada jest bowiem największym cierniem i wielu nie może sobie poradzić z tym cierpieniem. A któż z nas potrafiłby wybaczyć się, gdyby fakt zdrady nie ograniczył się tylko do jednego typu wydarzenia? Czasem nie potrafimy zapomnieć i wybaczyć, wydawać by się mogło, o wiele mniejszego kalibru niewłaściwe zachowania naszego współmałżonka, a cóż dopiero, gdybyśmy byli notorycznie zdradzani. Przyjrzyjmy się jednak, bracia i siostry, postawie Boga. Postawie Boga względem swego ludu, czyli swojej małżonki, albo zachowaniu Jezusa względem swojej oblubienicy, to jest Kościoła, tej poślubionej sobie małżonki. Chciałbym, abyśmy mogli zwrócić do tekstu czytanego na początku, to jest do 11 rozdziału Księgi proroka Ozeasza. W pierwszych 4 wersetach czytamy tak. Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mego syna. Im częściej odzywałem się do nich, tym dalej oni odchodzili ode mnie. Składali ofiary Baalom i kadzili bałwanom. A przecież to ja sam uczyłem Efraima chodzić. Brałem ich na swoje ramiona, lecz oni nie wiedzieli, że to ja ich leczyłem. Przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości i byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka i nachylałem się do nich, aby ich karmić. Co za piękny obraz. Kiedy Izrael jeszcze był młody, Pan Bóg powołał go z Egiptu. My znamy tą historię. Chodzi o Boże zmiłowanie nad synami Jakuba, gdy stali się niewolnikami u Faraona. Wywiódł ich z domu niewoli. Wyprowadził na pewną rękę na pustynię i jak ojciec prowadził swoje dziecię, by wprowadzić ich do ziemi opływającej w mleko i miód. Pamiętacie ten piękny psalm 78, jaki czytały nam w zeszłą niedzielę dwie młode siostry? Ten psalm był zatytułowany Wierność Boga wobec niewiernego ludu. Ciągle się budowali, narzekali, próbowali czcić innych bogów, obrażając tym samym ich wybawcę. A jednak on ich leczył, karmił, przyodziewał, otaczał swoim błogosławieństwem. Bóg kochał swój niewierny lud. Dalej Ozeasz pisze o Bogu tak. A przecież to ja sam uczyłem Efraima chodzić. Brałem ich na swoje ramiona, lecz oni nie wiedzieli, że to ja ich leczyłem. Co za radość dla rodziców, gdy dziecko stawia pierwsze kroki, a gdy jest już starsze, zmęczone, prosi, tatusiu, weź mi na ręce, prawda? To piękny widok, kiedy ojciec bierze na barana swoje maleńkie dziecko. Tak o swojej miłości mówi Bóg. Nosił, karmił, przytulał do swego policzka i leczył, choć oni nie wiedzieli, że to on ich leczy. Ozeasz mówi o Bogu w 4 wersecie, przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości. Powrozy miłości, cóż za piękne określenie. Ileż dowodów tej miłości, przywiązania, tej ciągłej troski, tej opieki. A jednak Bóg z przykrością stwierdza w 2 wersecie, im częściej odzywałem się do nich, tym dalej oni odchodzili ode mnie, składali ofiary Baalom i kadzili bałwanom. Bo mój lud uporczywie trwa w odstępstwie ode mnie, a chociaż wzywają Baala, jednak im nie pomagam. Czy Bóg jest, kochani bracia i siostry, naiwnym i wielce tolerancyjnym małżonkiem? Czy nie boli go zdrada na rzecz innych bogów? Czy nie czuje bólu odrzucenia? Czy wreszcie po ludzku mówiąc, nie planuje odwetu? W 5-6 wersecie jest powiedziane, wrócą do ziemi egipskiej i Aszur będzie jej królem, bo nie chcieli się do mnie nawrócić, dlatego miecz będzie szalał w ich miastach, połamie ich zasuwy i wyciecze ich w warowniach. To takie ludzkie, wydawać by się mogło, w pierwszym odruchu mówić i życzyć tego, co jest najgorsze. Choć w przypadku Izraela to przecież jest jedynie konsekwencja odrzucenia Boga i wybrania takiej, a nie innej drogi życiowej. Wrócić do ziemi egipskiej to ponownie dobrowolnie poddać się w niewolę okrutnemu faraonowi. Ale w tej historii to jest fascynujące, że kiedy Izrael nie myśli o konsekwencjach swojego złego wyboru, bo któż z nas myśli? Kiedy odchodzimy od Boga, wcale nie wydaje nam się, że jakiekolwiek konsekwencje w naszym życiu będziemy musieli ponosić. To wtedy, kiedy Izrael nie myśli o tych konsekwencjach, Boże serce jest głęboko poruszone. Boże serce jest głęboko poruszone. Ozeasz notuje słowa, jakże mógłbym cię porzucić, Efraimie, zaniechać ciebie, Izraelu, jakże mógłbym zrównać ciebie z Adam, postąpić z tobą jak z Seboim. Zadrżało we mnie serce, byłem do głębi poruszony. Nie wyleję mego srogiego gniewu i nie chcę ponownie niszczyć Efraima, bo ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem. Jestem pośród ciebie jako święty i nie przychodzę, aby niszczyć. Zadrżało we mnie serce moje, byłem dogłębnie poruszony. To słowo poruszone w języku hebrajskim ma ciekawe znaczenie. Oznacza mieszać, wstrząsać w celu otrzymania masła. Wiecie, jak się to masło robiło kiedyś, prawda? Tak się wstrząsało. Ubijać śmietanie. Być mocno poruszonym, wzburzonym. Tak jak na przykład burza wzburza morze. Czy kiedykolwiek czuliśmy się w ten sposób, kiedy nasze wnętrze przewracało się do góry nogami, kiedy było pełne uczuć troski i prawie rozdarte na połowę? Boga przeraża widok, gdy odchodzimy od Niego. Jego serce drży i jest poruszone do głębi. Zamiast mieć satysfakcję, że za niewierność jego małżonka teraz będzie doświadczać strasznych rzeczy, Bóg nie chce dopuścić, by jego umiłowana doświadczyła złego, a jego serce jest do głębi wstrząśnięte. Znacie taką miłość? Pomyślmy, bracia i siostry, czy niesprawiedliwsza byłaby sytuacja, gdyby jednak jego małżonka odczuła na własnej skórze ból i cierpienie? Być może my, jako zdradzeni mężowie, czy też jako zdradzone żony, czulibyśmy wtedy ulgę, że częściowo straty zostały wyrównane. My może tak, ale Bóg nie. Bóg nigdy. Sam powiada, bo ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem. Jestem pośród ciebie jako święty i nie przychodzę, aby niszczyć. Pamiętacie ojca syna marnotrawnego? Nie miał złych myśli o swoim synu. Ten go znieważył, opuścił, zostawił na długie lata, przehulał cały majątek, a wracając do domu z pustymi rękoma wpadł w ojcowskie ramiona. I to jest właśnie serce Boże. Tak wygląda serce Boże. Ozeasz porównuje Boga do lwa, który walczy o swoje lwięta. O Izraelu mówią, pójdą za Panem, który jak lew zaryczy, a gdy tak zaryczy, dzieci z drżeniem przybiegną od zachodu. Przyleczą z drżeniem jak ptaki z Egiptu, jak głębie ziemi asyryjskiej i pozwolę im znowu mieszkać w ich domach, mówi Pan. Taki jest Bóg względem nas. Taki jest Chrystus, Jezus, wobec swojej małżonki, Kościoła. Umiłował nas do końca. Ten z Judy lew chce przygarnąć każdego, kto do niego należy, gotów walczyć o każdą duszę. Gotów walczyć o mnie, gotów walczyć o ciebie, gotów walczyć o każdego człowieka. Gotów zostawić, jak Biblia powiada, 99 owiec gdzieś tam na pastwisku, by iść i szukać tej jednej zaginionej. Gdybyśmy dzisiaj mieli do wyboru 99 owiec albo jedną owcę i chcieli wybrać, kogo byśmy wybrali? Oczywiście, powiada, no 99 jeszcze mam. Trudno, jedna się zgubiła. Jej strata, prawda, jej kłopot. Ale Chrystus tak nie robi. Zostawia 99 na pastwisku i idzie szukać tej jednej zaginionej. A kiedy ją znajduje, wyciąga ją z tych ciernistych krzewów, opatruje jej ranę, bierze ją na swoje ramiona, zaprowadza znowu w bezpieczne miejsce, to jest do jego stada. Tak jest Chrystus w swojej miłości, tak jest Bóg w swojej miłości. Popatrzmy na pewne przykłady w Biblii. Apostoł Jan w 13 rozdziale swojej Ewangelii opisuje ostatnie chwile Jezusa ze swoimi uczniami. W pierwszym wersecie 13 rozdziału pisze tak. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Umiłował ich aż do końca. Pomyślmy, bracia i siostry, czy byli tego godni, żeby Chrystus umiłował ich aż do końca? Czy zasługiwali na tę miłość? Czy Jezus nie miał świadomości, z jakimi ludźmi przyszło mu wiązać się więzami małżeńskimi? Zgromadził ich w wieczerniku, począł umywać im nogi, bo nikt nie czuł się na tyle sługą dla innych, aby to zrobić wcześniej. Umył nogi i Judaszowi, choć wiedział, że za moment ten go zdradzi i wyda go za 30 srebrników. To jest cena niewolnika w Izraelu. Ale nie wyrzuca z siebie złości i potoku skarg i pretensji w kierunku Judasza. Nawet nie demaskuje go wobec innych uczniów. A potem w ogrodzie Getsemane, kiedy ten szyderczo i zdradziecko całuje Jezusa, Jezus nazywa go przyjacielem. Czy możemy to zrozumieć? Czy możemy zrozumieć taką miłość? Tragiczna jest postać Judasza. To fakt. Chodził z Jezusem przez 3 lata. Zyskał zaufanie w gronie innych uczniów. Został ich nawet skarbnikiem. Kiedy Jezus wysyłał ich na uczni na pole misyjne, by ci zwiastowali Ewangelię, uzdrawiali chorych i wyganiali demony, Judasz był wśród nich. Judasz doświadczał wspaniałej mocy Bożej. Razem z innymi uczniami po powrocie cieszył się i radował, że i demony są im podległe. Zresztą chodząc z Jezusem widział na własne oczy wiele cudów, wiele znaków, jakie Jezus czynił. Swego czasu Jezus go wybrał jako jednego z 12. Judasz był w jego szkole, był w szkole Chrystusa, ale skończył tragicznie. Skończył tragicznie. Czasem bywają takie tragiczne zakończenia i oby ich było jak najmniej. Oby nie były one moim czy też twoim życiorysem. W Biblii znajdziemy więcej takich przykładów. Przykładów ludzi, którzy chodzili z Jezusem, a w pewnym momencie go zostawili, opuścili i już więcej z nim nie chodzili. Każdy zbór może przedstawić listę takich osób, bądź wyłączonych za grzech, bądź skreślonych ze względu na powrót do świeckiego życia i ponowną duchową śmierć. Ludzie, o których możemy powiedzieć, byli z Jezusem, byli z nami, a teraz chodzą swoimi drogami bez bliskiej społeczności z Jezusem i z Jego Kościołem. Chrystus jednak umiłował swoich do końca. Gotów był wybaczyć i na nowo przygarnąć swoje ramiona. Zrobił to z Piotrem. Znamy tę historię. Ten, który zawsze był pierwszy, wydawać by się mogło podobny do swego imienia, bo Petros znaczy skała, zaklinając się w wieczerniku, że choćby się wszyscy zaparli Ciebie, Chrystusie, ja tego nigdy nie zrobię. I choć wszyscy go opuścili, gdyby go nawet wszyscy mieli opuścić, on, Piotr, gotów jest z nim iść nawet na śmierć. Tak deklarował. Jaki efekt? Nie minęła noc i trzykroć się go zaparł. Jak to dobrze, że Chrystus nie skreślił go ze swojego życia. Widział go nawet, gdy ten szedł za nim z daleka. Spojrzał na niego, gdy wypowiadał słów: nigdy go nie znałem, nie wiem, o kim mówisz. Jezus widział go również, kiedy Piotr wyszedł na zewnątrz i gorzko płakał. Czy Jezus go przekreślił? Powinien, ale nie zrobił tego. Miał go nadal w swoim sercu. Po zmartwychwstaniu Jezus powiada do niewiast: idźcie, powiedzcie to uczniom moim i Piotrowi. A potem, gdy spożywali z nimi śniadanie na brzegu jeziora, na nowo trzykroć pyta Piotra: czy ty mnie miłujesz? Na nowo daje mu służbę i odpowiedzialność wśród Bożych owiec. Czy taka miłość Jezusa może być zrozumiała? Upadki nie omijają nawet tych, którym wydaje się, że są mocni w Panu. I ludzie głęboko wierzący są tego świadomi. Apostoł Paweł modli się o siebie samego, by będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Jako ludzie upadamy i tego doświadczamy każdego dnia. Nie ma takiego człowieka, który by nie doświadczył upadku. Bogu jednak dzięki, że w nim mamy przebaczenie i w nim mamy oczyszczenie. Apostoł Jan powiada: jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Potęga Bożej miłości niech będzie tą mocą przywracającą życie dla każdego z nas. Miłość, jak mówi list do Koryntian, zakrywa mnóstwo grzechu. Miłość wszystko zakrywa i wszystko znosi. Pozwólcie, bracia i siostry, że zakończę krótkim rozważaniem zamieszczonym w ostatnim naszym numerze naszej gazety. Pewnie już wielu czytało, ale przypomnijmy ten mały, krótki artykulik. Niedoskonałość, a przebaczenie. Jest to tekst Maxa Lucado, który powiada: to nie Rzymianie przybili Jezusa do krzyża. To nie gwoździe trzymały jego ciało na drzewie krzyża. Tym, co podtrzymywało go do krzyża, było przekonanie, że było konieczne, aby sam stał się grzechem. I kiedy ten, który nie znał grzechu, sam stał się grzechem dla nas, Bóg nie wezwał na pomoc swojej armii aniołów, aby go ocalić. Nie uczynił tego, gdyż wiedział, że byłby w stanie raczej poświęcić swojego Syna, aniżeli zrezygnować z naszego zbawienia. Niezależnie od tego, co uczyniłeś, nie jest jeszcze za późno. Niezależnie od tego, jak bardzo upadłeś, nie jest jeszcze za późno. Nieważne, jak głęboko zapuścił korzenie twój błąd, nie jest za późno, by się dokopać do niego, wyciągnąć go i pozwolić mu odejść, aby stać się wolnym. Prawdziwym chrześcijaninem nie czyni nas doskonałość, ale przebaczenie. Ten film wtorkowy o tym opowiadał, o przebaczeniu. Człowieka, który miał z tym wielki problem. Ale tylko dzięki właśnie Jezusowi Chrystusowi. Dzięki temu, że na nowo przychodzimy do Niego, odbieramy od Niego przebaczenie, a też jesteśmy gotowi i innym wybaczać. W jakim miejscu dzisiaj jesteś? Czy jesteś blisko swego Pana, czy też chodzisz swoimi własnymi drogami? Czy też może wspominasz ten moment, kiedy byłeś bardzo blisko, wtedy, kiedy ślubowałeś Mu w bieli, tutaj gdzieś na środku albo przy innym baptysterium, tą miłość i wierność do samego końca, a dzisiaj patrzysz na swoje życie i widzisz, to chyba nie tak. Gdzieś daleko, daleko jestem poza Nim. Nawet jeśli jesteś jako ta niewierna małżonka, Chrystus na ciebie dzisiaj czeka. Chrystus dzisiaj chce ci dać przebaczenie. Chrystus chce na nowo pojednania z tobą, abyś mógł wrócić pod Jego dach, abyś mógł wrócić do domu ojcowskiego, abyś mógł się cieszyć pełną wolnością od tego, co cię obciąża, od tego, co cię zniewala. Powstańmy, bracia i siostry, aby zakończyć modlitwą też i to nabożeństwo. Chciałbym modlić się dzisiaj też, szczególnie o tych, którzy być może mają tą świadomość, że pobłądzili w swoim życiu, że gdzieś może odeszli od Pana, że być może są dzisiaj daleko, a chcieliby na nowo zrobić ten krok w Jego kierunku. Chcieliby na nowo powiedzieć, Boże, ja widzisz, zaplątałem się, czy zaplątałam się. Widzisz te krzewy, które jestem. Usłysz mnie, pomóż mi. Proszę Cię, abyś wszedł na nowo do mego życia. Czy dzisiaj taką modlitwą chciałbyś się modlić? Jeśli są wśród nas takie osoby, niech na moment podniosą swoją rękę i będziemy się o nich modlić. Niech Cię Bóg błogosławi. I Ciebie tam. I Twoją rękę widzę. Niech Cię Bóg błogosławi. Ciebie. Mamy tą świadomość, bracia, że wszyscy upadamy, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale potęga Bożej miłości jest dzisiaj wśród nas. Chwała Bogu. Możemy powiedzieć na to amen. Czy jest dzisiaj potęga miłości wśród nas? Amen. Amen. I dzisiaj chcemy cieszyć się naszym Bogiem. Boże, naprawdę nie rozumiemy Twojej miłości. Nie rozumiemy tej potęgi, którą Ty objawiasz w swojej miłości dla swojego upadłego stworzenia. Ja Ci dziękuję, Panie, też za miłość, którą masz do mnie osobiście, Panie, że wybaczasz wszystkie moje upadki, Panie, potknięcia, a też, że jesteś i chcesz być z braćmi, siostrami, którzy mają odwagę powiedzieć, potrzebuję Ciebie. Panie, chcę, abyś na nowo dzisiaj wzniecił tą miłość w sercach tych braci, tych sióstr. Chcę, Panie, abyś na nowo dzisiaj przytulił do swojej piersi, abyś przypomniał, Panie, też te niemowlęce chwile, kiedy przytulałeś nas do swego policzka, kiedy nas karmiłeś, kiedy uczyłeś nas chodzić, kiedy stawialiśmy pierwsze kroki, a Ty się cieszyłeś, Panie, Ty widziałeś nasze życie. I dzisiaj dziękujemy Ci, Panie, że chcesz na nowo przygarnąć, wziąć nas na barana, wziąć, Panie, na swoje objęcia, abyśmy się czuli bezpieczni. Panie, dzisiaj też chcę prosić, ucz nas chodzić przed Twoim obliczem. Panie, spraw, aby nasze kroki zawsze były pewne, abyśmy mieli tą świadomość, że jesteś blisko nas, że jesteś obok nas, że jesteśmy z Tobą, Panie. Tak bardzo Cię proszę o to, aby to zrozumienie towarzyszyło nam i w jutrzejszym dniu, w poniedziałkowy dzień, i wtorkowy dzień, i środę, i czwartek, i piątek, do końca naszych dni. Panie, Ty to możesz sprawić i dziękujemy Ci, że to czynisz z największą radością. Chwała Ci za to, Panie. Amen.